Dzień dobry, Wojciech Urbanek, witam serdecznie Państwa w audycji Tech Trendy Biznes. Dziś moim gościem jest Artur Cyganek z firmy Acronis. Artur przyjechał do nas niemal prosto z gorącego Miami do pochmurnej i chłodnej Warszawy. Jakie wrażenia, Arturze, po pobycie w Miami? Czy miałeś okazję odwiedzić tamtejsze plaże?
Dzień dobry, witam. Tak, mimo tego, że agenda konferencji była napięta, ale udało się skorzystać z tych uroków klimatu, temperatury. Z prostego powodu celowo zarezerwowaliśmy trochę więcej czasu na ten wyjazd, więc mieliśmy chwilę zarówno przed, jak i po konferencji. A wracając do części merytorycznej i samej konferencji, bardzo udana, jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno jako Acronis, ale również od partnerów mamy bardzo pozytywny feedback. To pierwszy raz w historii, gdzie ponad 30 partnerów z Europy Wschodniej uczestniczyło w naszej globalnej konferencji z kilku krajów i no, wszyscy są zadowoleni. Część z nich miała również możliwość skorzystania z przyjemności, czyli wzięli kilka dni urlopu dodatkowego i okolice zwiedzali, co niektórzy nawet trochę dalej niż okolice. Więc udana wyprawa, udana wycieczka. Konferencja.
Ja z kolei w październiku miałem okazję być na targach cyberbezpieczeństwa w Norymberdze. Rozmawiałem z kilkoma firmami i wskazują one na dwa podstawowe problemy, które gnębią branżę cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Pierwszy to jest brak specjalistów, a drugi zbyt duże rozdrobnienie narzędzi służących właśnie do zabezpieczenia i ochrony systemów. Czy o podobnych problemach rozmawialiście również w Miami ze swoimi partnerami?
Tak, zdecydowanie tak. To, o czym przed chwilą wspomniałeś, bardzo mocno wpisuje się zarówno w trendy, jak i w strategię Acronisa. Acronis już od kilku lat pracuje nad tym, żeby udostępnić i już ze sporymi sukcesami od dłuższego czasu udostępniamy naszym partnerom biznesowym, mam tu na myśli partnerów MSP, narzędzie czy platformę, która potrafi skonsolidować N usług z obszaru data protection i cyber security i odpowiada na bieżące wyzwania. Ty wspomniałeś o brakach związanych ze specjalistami. Z punktu widzenia biznesowego takie firmy również zaczynają analizować i zastanawiać się, w jaki sposób można podnieść rentowność projektów, rentowność całej firmy, jak generować większe marże, jak skracać czas wdrożenia u nowego klienta, jak zwiększyć liczbę klientów, mając świadomość tego, że wewnętrzne zasoby nie są z gumy i że wcale nie jest tak prosto zatrudnić nowych specjalistów. Tak? To jest kwestia dodatkowych kosztów, to jest kwestia czasu. I tutaj ta strategia czy propozycja Acronisa, która oferuje naszym partnerom MSP przejście z takiego bardzo skomplikowanego i rozdrobnionego podejścia do jednej zintegrowanej platformy, gdzie jest kilka czy nawet kilkanaście serwisów z obszaru cyber security i data protection, gdzie mamy jednego klienta po stronie urządzenia czy końcówki, czy workloadu, które chronimy i jeden agent jest w stanie, w zależności od tego, czy jest potrzeba zabezpieczania w obszarze DLP, czy EDR, czy ransomware'a, czy backupu, czy disaster recovery, nie instalujemy tam 5 czy 7 agentów, tylko jest zainstalowany jeden agent. Po stronie specjalisty, który ma to obsługiwać, to jest jedna konsola, tak? Ta cała idea, żeby to maksymalnie upraszczać, wiąże się z tym, że pojawia się panel, w panelu pojawia się N usług i bardzo prostym ruchem, tym takim tak zwanym przełącznikiem włączenia lub wyłączenia danej opcji, tak jak to robimy na każdym urządzeniu mobilnym, jeżeli chcemy daną usługę czy serwis włączyć czy wyłączyć, na przykład roaming w telefonie, przesuwamy guziki, albo jest zielony, albo szary, dokładnie tak samo jesteśmy w stanie zarządzać usługami u poszczególnych naszych klientów, tak? I to jest ta wartość, która jest bardzo ceniona przez naszych partnerów biznesowych, ponieważ zdecydowanie zdecydowanie są w stanie pomóc sobie w tych wyzwaniach, które no, na dzień dzisiejszy mają, tak? Czyli brak ludzi, kwestia zwiększenia marżowości, efektywności, skrócenie czasu realizacji projektów, zwiększenie liczby klientów. W tym jesteśmy w stanie naprawdę bardzo, bardzo skutecznie pomagać naszym partnerom.
Słyszałem też, że na waszej konferencji pojawił się Magic Johnson. O czym opowiadał? O koszykówce czy o ochronie danych?
Powiem szczerze, że to była jedna z ciekawszych prezentacji. Formalnie nazywał się, no, był to tak zwany closing keynote, czyli to była ostatnia prezentacja w ramach konferencji. Myślę, że zaskoczył wszystkich Magic. Po pierwsze formą oraz tym, o czym z nami jakby rozmawiał. Celowo mówię rozmawiał, ponieważ przyjął formę taką, że nie przedstawiał żadnego i nie prezentował żadnego slajdu. Nawet chyba więcej niż 30 sekund na scenie nie był. Wziął mikrofon i z tym mikrofonem zszedł jakby do uczestników konferencji. Śmialiśmy się, że już później, że ci, którzy usiedli w pierwszym rzędzie, to trochę stracili, ponieważ on mniej więcej wyszedł tak do, nie wiem, 10 rzędu i tam stał i tam rozmawiał. Przyjął formę taką, że oczywiście on opowiadał na początku o tym, jak zaczynał, jak wyglądały jego pierwsze porażki, jak wyglądały jego pierwsze sukcesy, jak ciężko trzeba pracować, żeby coś osiągnąć, ale myślę, że wcześniej niż w połowie swojej prezentacji czy swojego wystąpienia zaczął interakcję z uczestnikami, gdzie prosił o pytania, jakie macie pytania. Ludzie zadawali naprawdę bardzo różne, w większości bardzo ciekawe pytania. W sumie z kilkunastu osób tylko jedna osoba jakby nie była w stanie ad hoc zadać pytania. Przy okazji mieli opcję zrobienia sobie zdjęcia z Magiciem. Oczywiście wplótł w to element takiego fanu i rozrywki, bo proponował, a to przybijemy sobie piątkę. Co niektórym wyglądało to tak trochę śmiesznie, może śmiesznie w rozumieniu radośnie, że proponował, dobra, a teraz skocz i odbijemy się klatkami piersiowymi. No i stał taki, no, wielkolud, a przed nim był człowiek, który jest tam, no nie wiem, o trzy głowy niższy od niego, no on do niego tak, tam ściągnij tylko tego badża, nie, żebyśmy ten, on tam ściągał też swoje rzeczy i mówi, dobra, no to rozbieg i skacz, nie, no i wyglądało to naprawdę super, atmosfera była rewelacyjna, no ale kilka rzeczy, o których powiedział, no utkwiły wszystkim w pamięci. To, w jaki sposób miał swoje marzenia, jak opowiadał, jako kilkunastoletni chłopak mył szyby w gabinecie prezesa jakiejś wielkiej firmy i wtedy zaświtało mu w głowie, że on też chciałby być kiedyś prezesem, chciałby być kiedyś CEO i mieć taki gabinet i mieć dużą firmę i zarządzać takim biznesem. No, udało mu się to zrealizować już po zakończeniu kariery. Mówił, jak uczył się i jak dzięki swoim mentorom po zakończeniu tej już profesjonalnej kariery w NBA zaczynał prawie od zera budowanie biznesu. Tak? Oczywiście on miał jakiś kapitał, no bo tych pieniędzy zarobił sporo, no ale to była kwestia, żeby umieć teraz wejść w świat biznesu. Bardzo ciekawe było to, jak on opowiadał. Już w ogóle szokujące było to, jak on powiedział, że on jest typem osoby, która bardzo dużo pracuje i on mówi, że on wstaje codziennie o 4 rano, więc połowa ludzi była bardzo mocno zszokowana. Wstaje o 4 rano, jakiś ma swój poranny rytuał, ma 2 godziny dla siebie, no i później zaczyna pracować i po prostu pracuje. No i ta praca przynosi efekty. Skala jego biznesów na chwilę obecną jest olbrzymia. Ma ten biznes mocno zdywersyfikowany. Opowiadał, jak przez nieszczęście pandemii sporo stracił w swoich biznesach związanych ze sportem, no bo to nie było widowni, nie było możliwości robienia pieniędzy w taki klasyczny sposób, ale ponieważ ma mocno zdywersyfikowany biznes, więc w innych gałęziach tego swojego biznesu całkiem nieźle mu szło, więc globalnie nie narzeka i jest zadowolony. z takich lokalnych rzeczy to mogę powiedzieć, że dzięki koleżankom z naszego event teamu udało mi się zorganizować jego autograf. Jeden z naszych czeskich partnerów prowadzi fundację i wspiera dzieci niepełnosprawne. Przywieźli Magica koszulkę, tą żółtą z Lakersów. Poprosili mnie, czy da się załatwić autograf. Dzięki Bogu dało się. Wrócili z tą koszulką z powrotem i będą ją licytować po to, żeby zdobyć środki na wsparcie, na tą fundację i na wspieranie dzieci niepełnosprawnych. To był pomysł właśnie naszego partnera z Czech i udało się.
Myślę, że chyba tutaj obecność Magica Johnsona nie była przypadkowa, bo przynajmniej z tego, co ja obserwuję, Acronis jest taką firmą, która bardzo mocno promuje się poprzez sport, wchodzi w relacje z klubami sportowymi, zespołami Formuły Pierwszej. Pamiętam 2-3 lata temu rozmawiałem z moim angielskim kolegą, który też zajmuje się tematyką ochrony danych czy szeroko pojętych pamięci masowych i zapytałem go, czy zna taką firmę Acronis. On mówi, nie, nigdy o niej nie słyszałem. Ale rok temu mówi, tak, znam, oni sponsorują Liverpool. Chciałbym cię zapytać, czy też śledzisz poczynania Ligi Angielskiej i komu najbardziej kibicujesz? Arsenalowi, Liverpoolowi, a może Manchesterowi City?
Tak, oczywiście śledzę. Może nie jestem aż tak wielkim fanem jak kilku moich kolegów z Anglii, którzy znają wręcz minuty, w której padły poszczególne bramki. Myślę, że daleko mi jest do mojego szefa, który pamięta wszystkie legendy i kto gdzie kiedy wygrał i kiedy strzelił gola, a który bramkarz kiedy puścił. Z tej trójki najbliżej mi jest do Liverpoolu. Przyznam się, że nie jestem aż tak wielkim fanem, ale śledzę, jak to się dzieje. Jeżeli chodzi o to, o czym wspomniałeś wcześniej, chciałbym doprecyzować. Acronis w swoim modelu biznesowym nie jest typowym sponsorem. My nie sponsorujemy tych zespołów sportowych. Wręcz przeciwnie, przyjęliśmy model biznesowy, który jest oparty na partnerstwie technologicznym. My mamy rozwiązania, które zabezpieczają dane, czy zabezpieczają w ogóle środowisko cyfrowe, czyli data protection i cyber security. Jak się okazało, i to w sumie wyszło kilka lat temu, większość tych bardzo profesjonalnych zespołów, nie ma znaczenia, czy to jest team Formuły 1, czy to jest drużyna baseballowa, czy to jest ktoś z NBA, czy zespół piłkarski z Premier League, czy z innej ligi europejskiej, dla nich dane oraz ilość tych danych i bezpieczeństwo tych danych jest krytyczna. Zaczęła się nasza współpraca od Formuły 1, jest obecnie bardzo jakby rozbudowana czy rozszerzona, bo to już jest kilkadziesiąt zespołów topowych, światowych, z którymi współpracujemy. Co ciekawsze, mniej więcej od półtora roku, może od 2 lat, zmieniliśmy jeszcze, czy zmodyfikowaliśmy tą formułę, bo my zaczynaliśmy tą współpracę jako Acronis i dany zespół sportowy. Od ponad roku, czy od prawie 2 lat, zapraszamy do tego modelu biznesowego partnerów biznesowych. My nazywamy ten model biznesowy Team Up. Na czym to polega? Pojawia się, czy budujemy trójkąt i ten trójkąt to jest trójkąt biznesowy, czyli my mamy relacje i mamy doświadczenie, jak rozpocząć współpracę z markowym klubem czy topowym klubem sportowym, nie ma znaczenia jaka to jest dyscyplina sportu, mamy partnerów, którzy oferują, sprzedają nasze rozwiązania i w tym momencie jest podpisywana trójstronna umowa, gdzie to nasz partner biznesowy świadczy usługi takiemu klubowi czy takiemu zespołowi sportowemu, nazwijmy to w pseudobarterze, się rozlicza ich prawa marketingowe oraz usługi, które w oparciu o technologię Acronisa realizuje takie usługi bezpieczeństwa nasz partner biznesowy, co powoduje, że na przykład logo nie tylko Acronisa, ale tego partnera pojawia się, czy to na bolidzie Formuły 1, czy na stadionie Premier League. To rozwiązanie, okej, nie jest dla wszystkich, ale ci, którzy z tego korzystają, bardzo im to pasuje, ponieważ w optymistycznym scenariuszu de facto można powiedzieć, że taki 3-letni kontrakt wychodzi na zero dla wszystkich, czyli ilość generowanego nowego biznesu rekompensuje koszty czy inwestycje, które wkłada to w to ten partner, który jest w ramach team-upu. Co ciekawe, promuje się danego partnera nie tylko i wyłącznie w takim połączeniu z Acronisem, ale jeżeli na przykład jest to dystrybutor i ma w swoim portfolio N rozwiązań i N produktów, to promuje również i swoją markę i inne rozwiązania. No i to jest bardzo, po pierwsze, unikalne, ciekawe. Ja miałem okazję w tym roku być na takim spotkaniu managementu Williamsa. Zostałem zaproszony jako reprezentant Acronisa. Byli tam przedstawiciele również innych ich partnerów, czy to sponsorów. I to, jak oni oceniają akurat ten najnowszy model biznesowy Acronisa, ten team-up, no są również oni jako przedstawiciele Williamsa pod wrażeniem, że coś takiego zostało wypracowanego i że tak fajnie to działa i że zostają w to włączeni również nasi partnerzy biznesowi, więc bardzo ciekawy model i fajnie się to rozwija.
Jeśli patrzę na kwestie przechowywania i ochrony danych, na przykład na team formuły pierwszej, to jest dla mnie oczywiste, że rzeczywiście tych danych jest dużo i one rosną. Ale jak to wygląda w przypadku klubu piłkarskiego, takiego jak na przykład Liverpool czy Manchester City? Podejrzewam, że tych danych chyba nie jest zbyt wiele.
Trudno jest jakby porównywać, tak? Bo no tu będziemy porównywać liczbę czujników, które są w bolidzie Formuły 1 z ilością nagrań. Znaczy, może taki przeciętny Kowalski sobie nie zdaje z tego sprawy, ale dzisiejszy profesjonalny sport i w tym, albo przede wszystkim piłka nożna, polega na tym, że tam się wszystko nagrywa i wszystko się analizuje. Do tego jest zaprzągnięta sztuczna inteligencja, która już od dłuższego czasu potrafi liczyć liczbę kroków, bo to już nawet widzimy, tak, w statystykach, prędkość, ilość kilometrów, który przebiegł dany zawodnik, z jaką prędkością, podawane są różnice. Co ciekawe, już od juniorów zarówno treningi, jak i mecze są nagrywane i później są analizowane. Ilość danych, tych szczególnie wideo, które później jeszcze mają podlegać obróbce, jest olbrzymia i dla nich to jest skarbnica wiedzy. Bez tego jest naprawdę ciężko funkcjonować. Przypomina mi się opowieść Jurka Dudka, który był naszym gościem rok temu, jak otwieraliśmy data center Acronisa w Warszawie. Czas pandemii, więc nie dało się zrobić normalnego spotkania, był to webinar, ale jak on opowiadał, jak za jego czasów pierwsze zbieranie danych miało miejsce i jakim strategicznym był laptop trenera, który te wszystkie dane miał na tym swoim laptopie. Tam nawet była jakaś taka historia, że w momencie, kiedy trener odchodził z klubu, to najważniejszy był ten laptop, tak, że przypadkiem on nie wziął tego laptopa, bo w tym laptopie są wszystkie dane, nie? Więc może nie mamy tego świadomości, ale naprawdę tych danych jest olbrzymia ilość i one są bardzo dokładnie analizowane i są podstawą do tego, żeby później podejmować decyzje, bo to są dane również wydolnościowe. To jest porównanie danych wydolnościowych. Wiadomo, jakie parametry miał zawodnik na początku, załóżmy, okresu przygotowawczego, na końcu, jak on się prezentuje w trakcie sezonu. Wiadomo, czy on jest w stanie biegać na odpowiednim poziomie 90 minut, czy tylko 60. Czy on jest na tyle szybki, jak jego przeciwnik. Tak? No bo to jest również analiza konkurencji. Jeżeli wiemy, z jaką prędkością potrafi biegać i jak przyspiesza napastnik drużyny przeciwnej, no to trener musi wystawić obrońcę, który jest w stanie go dogonić. Tak? No bo jeżeli będzie sytuacja taka, że napastnik go będzie za każdym razem trzy razy naokoło w stanie obiec i jeszcze go prześcignie, no to co to za obrońca? No więc to jest ważne i tego jest dużo.
A czy próbowałeś już rozmawiać z przedstawicielami polskich klubów, takimi jak Kraków Częstochowa, Lech Poznań, czy Legia Warszawa? Czy polskie kluby również są zainteresowane kwestiami związanymi z ochroną i przechowywaniem danych?
Tak, nawet mamy zrobioną taką bardzo szczegółową analizę z jednym z klubów, ponieważ nie jest to jeszcze nic sfinalizowanego, więc nie będę tutaj używał nazwy klubu, ale tak, miały miejsce pierwsze rozmowy, jest zainteresowanie. Zobaczymy, czy i kiedy uda się spiąć ten trójkąt, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, ten model biznesowy, który nazywamy team-upem, więc to jeszcze jest przed nami.
Bardzo sympatycznie rozmawia się o sporcie, piłce nożnej, no ale świat ostatnimi czasy nie jest zbyt kolorowy. Żyjemy w dosyć trudnych realiach. Akurat tak się składa, że jesteś osobą, która jest odpowiedzialna za obsługę Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, także krajów pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w konflikt. I chciałem się ciebie zapytać, jak wygląda popyt na rozwiązania do ochrony i zabezpieczania danych wśród przedsiębiorców, którzy mieszkają w tych krajach. Wiadomo, że wojna to jest czas wielkich żniw dla koncernów zbrojeniowych. A jak to wygląda właśnie w przypadku firm oferujących rozwiązania do ochrony danych? Bo tutaj też mamy takie zjawisko jak cyberwojna, która już się dzieje. Czy firmy czują, że jest to poważny problem i że trzeba inwestować również w ochronę swoich systemów teleinformatycznych, komputerów, smartfonów?
Znaczy, na pewno nie jest to sytuacja prosta. Ja już nie będę tutaj wchodził w aspekty ludzkie, ale koncentrując się tylko na tych aspektach biznesowych. Tak, wydawałoby się, że pewnych rzeczy się jakby nie da zrobić. Zacznijmy od najtrudniejszej sytuacji, która jest na Ukrainie. Początki po 24 lutego były bardzo, bardzo trudne. Jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi, naszymi dystrybutorami i partnerami. Z jednej strony już tak po ludzku staramy się ich wspierać na tyle, ile możemy. Akronis zorganizował kilka dużych akcji, aby wesprzeć te osoby, czy pracowników, czy tutaj nawet dzieci z domu dziecka, które się pojawiły w Polsce, ale od strony biznesowej całkiem niedawno nawet miałem taką konferencję z dystrybutorem, który mi powiedział, nauczyliśmy się już robić biznes w tych warunkach wojennych. Te ostatnie kilka tygodni są bardzo ciężkie, bo ataki na infrastrukturę krytyczną powodują, że miewamy telekonferencję, a nasz partner ukraiński mówi, że ja się łączę ze schronu, tak? Albo nie dochodzi do skutku konferencja, bo oni nie mają prądu. No i teraz te ostatnie tygodnie są bardzo skomplikowane, bo albo nie ma prądu partner, albo nie ma prądu dystrybutor, albo nie ma prądu klienta końcowego i mimo tego, że oni chcieliby coś zrobić, no to naprawdę skomplikowane jest to, bo albo nie ma prądu, albo nie ma sieci komórkowej, nie da, albo nie działa internet, więc to nie jest takie proste. Więc tam sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana, bardzo ciężka, ale dzieje się i oni próbują na tyle, ile w cudzysłowie normalnie da się żyć w czasach wojny, próbują żyć i próbują robić jakiś tam biznes, nie poddają się, powiedziałbym w ten sposób. Oczywiście całkowicie inaczej wygląda sytuacja w krajach graniczących. Taki przykład z krajów bałtyckich, gdzie mamy jednoznaczne sygnały od naszych partnerów biznesowych, że ich klienci szukają rozwiązań, aby zabezpieczać swoje dane w chmurze, ale żeby to data center było jak najdalej od potencjalnej linii konfliktu, tak? Czyli my zaczynamy otrzymywać, nawet z Polski były tego typu pytania, od klientów, czy od partnerów biznesowych, czy mogą na przykład przechowywać, czy zabezpieczać dane w data center Akronisa, ale na przykład, że to była Irlandia albo Hiszpania, że to było naprawdę daleko, tak? Więc coś, co nie miało miejsca wcześniej, wręcz były jakby sugestie, czy możemy mieć lokalne data center, tak, w tych krajach tutaj, które są potencjalnie najbardziej narażone, jest taki trend. Oczywiście zabezpieczają dane, ale również myślą o tym, żeby czy to dane, czy wręcz opcja disaster recovery była do uruchomienia, ale daleko od kraju, daleko od granicy, od miejsca, gdzie jest wojna.
Kiedy śledzę rozwój rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, widzę, że cały czas on ewoluuje. Pojawiają się nowe produkty, nowe koncepcje związane z ochroną środowiska IT. I to jest na pewno pozytywny znak. Jednak jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące włamań i szkód, jakie przynoszą działania hakerów, no są one bardzo, bardzo złe. Jeden z przykładów to dane Cyber Security Ventures dotyczące przyszłego roku. Otóż Ta agencja szacuje, że cyberprzestępczość będzie kosztować cały świat 8 bilionów dolarów. Dla porównania w 2015 roku były to zaledwie 3 biliony dolarów. Czym to tłumaczyć? Czy tym, że hakerzy są sprytniejsi od dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa, a może wciąż główną przyczyną jest niefrasobliwość użytkowników?
Ja myślę, że nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie. To jest zawsze mieszanka różnych czynników. Będzie część użytkowników, nazwijmy to szeroko rozumianego internetu, czy tych platform cyfrowych, którzy są albo nieświadomi, albo niefrasobliwi. Mamy takie sytuacje, gdzie z różnych powodów, często braku czasu, kompetencji czy budżetu, na przykład osoby odpowiedzialne za zabezpieczenia, ja nie mówię tutaj już o takich bardzo profesjonalnych zespołach bezpieczeństwa, ale tam, gdzie na przykład jest uniwersalna osoba, w cudzysłowie informatyk, który ma jakby zabezpieczyć różne obszary, w tym elementy bezpieczeństwa, i to widać również w Polsce, potrafią wybrać rozwiązanie, które daje im trochę jakby zabezpieczenia, że w przypadku jakiejś kontroli to oni są w stanie się wykazać tym, że coś mamy, ale to coś jest w pełni, znaczy nie jest w pełni wystarczające. Tak? Spotykamy się z przypadkami takimi, że nawet posiada klient rozwiązanie, które ma go zabezpieczyć przed atakami, weźmy tutaj przykład ransomware'owymi, ale akurat tej funkcji nie włączył. Czyli ma rozwiązanie, teoretycznie ma narzędzie, którym mógłby się bronić, a po ataku okazuje się, że on po prostu nie włączył tej funkcji, czyli po prostu nie była włączona aktywna, nie była aktywna ochrona. Na pewno jest też tak, że skala biznesu i inwestycji po tej, nazwijmy, złej stronie jest tak duża, że no oni nie śpią. Tak? To nie jest na takiej zasadzie, że zrobili coś i przez najbliższy czas nic się nowego nie pojawi. No, pracują cały czas bardzo intensywnie nad nowymi sposobami, jak można przechwytywać dane, jak można kraść dane, jak można je szyfrować po to, żeby no, wyciągać pieniądze. No i ewidentnie atakują już pełne spektrum. Tak? Zarówno te duże enterprise'owe, czy rządowe organizacje, czy agendy, jak i średnich i małych użytkowników. I tutaj jest to bardzo rozproszone. No niestety jest tak, jak jest, no ale tak jak nazwijmy to w klasycznym świecie przestępczym, niestety ten świat funkcjonuje i kradzieże czy włamania takie czy inne, czy biznesowe przekręty się zdarzają. Tak, tutaj też to będzie miało miejsce, czy ma miejsce.
Właściwie doczekaliśmy takich czasów, że rozwiązań do ochrony danych potrzebuje każdy, od przeciętnego Kowalskiego poprzez klub piłkarski, tak jak wspominasz, czy też wielkie agencje rządowe. Czy jesteście przygotowani, żeby obsłużyć tak szerokie spektrum odbiorców?
Myślę, że odpowiedzią na to pytanie może być strategia, o której rozmawialiśmy na początku, a mianowicie nie da się zabezpieczać, czy skutecznie zabezpieczać w momencie, kiedy narzędzi do zabezpieczenia nie są setki, tylko są tysiące, tak? Po prostu nikt nie jest w stanie skutecznie nauczyć się tylu narzędzi, więc konsolidacja z jednej strony po stronie tych usług, które są dostarczane, związane z bezpieczeństwem, bo akurat bezpieczeństwo jest już no, najbardziej zaawansowane w tym modelu usługowym, ponieważ update'y i zmiany muszą być na bieżąco. Tak? Już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że system antywirusowy nie kupuje się w modelu licencji wieczystej, tylko to są subskrypcje, które są na bieżąco uaktualniane. Tak każdy inny serwis związany z bezpieczeństwem cyfrowym jest w analogiczny sposób robiony. To uproszczenie, konsolidacja i pomoc, aby firmy, które się profesjonalnie zajmują tymi rozwiązaniami i świadczą takie usługi, były w stanie to jeszcze bardziej, znaczy podnieść ich efektywność, szybkość działania, to jest jedyny kierunek, który może nam pomóc. Tak? Takie rozdrobnienie i działanie w oparciu o N rozwiązań w naszej ocenie nie ma przyszłości. To się nie uda.
Też uważam, że konsolidacja sił, a także wsparcie ze strony mediów, partnerów jest chyba no najlepszym sposobem, aby zapobiec tym koszmarnym statystykom, które pojawiają się co pół roku i pokazują, że jednak ta czarna strona mocy wygrywa. Mam nadzieję, że jednak powoli ta szala będzie się przechylać na stronę producentów, partnerów oferujących rozwiązania do cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Chciałbym bardzo podziękować za naszą dyskusję. Moim Państwa gościem był Artur Cyganek, a ja zapraszam na kolejną audycję z cyklu Tech Trendy Biznes.
Dziękuję również.